Jacek Giszczak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jacek Giszczak jest z Lublina i ze świata. To znaczy urodziłeś się w Lublinie, tutaj mieszkasz, ale tłumaczysz i w związku z tymi tłumaczeniami też często odbywasz liczne podróże. Jesteś też kompozytorem, poetą, piszesz powieści. Ale przede wszystkim chciałabym z tobą porozmawiać jako z tłumaczem literatury francuskiej i frankofońskiej. I zacznijmy może, zanim przejdziemy do Eribona, który jest naszym pretekstem do spotkania, zacznijmy może od tego podziału. Bo literatura frankofońska co innego miała oznaczać na początku, zupełnie co innego oznacza teraz. Spróbujmy to jakoś usystematyzować.
No, najprościej w ten sposób, że podział powstał we Francji. Francja narzuciła jakby takie rozróżnienie, że oni uważają, że pisarze francuscy to są ci, którzy są we Francji urodzeni i tak naprawdę należy rozumieć biali w domyśle. De souche, jak mówią Francuzi, rodowici Francuzi, a frankofońska to są pisarze, którzy posługują się językiem francuskim pisząc, ale pochodzą z terenów dawnych kolonii, krótko mówiąc, tak? A więc to jest, dla mnie to wielka frajda, ta literatura frankofońska, że ona stała się modna. We Francji ona stała się modna już w latach 80., można powiedzieć, XX wieku. Do Polski ta moda dotarła trochę później, kilkadziesiąt w sumie lat później, gdzieś na początku lat chyba 2000, tak naprawdę, gdzie jak więcej tych książek z tego kręgu się w Polsce pojawiło, tłumaczeń. I właśnie muszę powiedzieć, że ja właśnie stałem się takim dyżurnym tłumaczem tej literatury, bo właśnie niemal wszystkie książki literatury frankofońskiej do dziś, no to są w moim przekładzie. No ale to się na pewno jeszcze wkrótce zmieni. Więc co to jest ta literatura frankofońska? To jest literatura tworzona przez pisarzy z krajów dawnej Afryki Zachodniej, a więc to jest Senegal, których ja tłumaczyłem, pisarzy z Senegalu, Beninu, z Konga, ale także z Madagaskaru frankofońskiego, czy mówiącego po francusku. Trzymając się jeszcze Afryki, to także kraje arabskie, troszkę mniej, ale również, bo na przykład jest świetny pisarz marokański, Tahar Benjelloun, laureat Nagrody Goncourtów, którego tłumaczyłem. Znakomita proza. I on rywalizuje z Francuzami, jeśli chodzi o taką kunsztowny styl literacki francuski. Oprócz tego pisarze z basenu Morza Karaibskiego, Antyle, a więc Haiti głównie, tam jest kopalnia w Haiti. Pisarze, których tłumaczyłem, tacy jak Lionel Trouillot czy Yannick Lahens, to pani Yannick Lahens, którzy mieszkają cały czas w tym Port-au-Prince, gdzie tam dzisiaj trudno wyobrazić tam życie, bo tam tylko wszystko płonie, tam nie ma państwa już właściwie, tam są jakieś gangi, rządzą krajem i oni tam są cały czas i piszą. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja mam te Yannick pokazuję teraz na Facebooku, widziałem wczoraj chyba jakiś festiwal teatralny, nie w samym Port-au-Prince, gdzieś tam nieopodal, który robią nadal w tych warunkach okropnych, to jest coś niezwykłego, niesamowitego w ogóle. Bardzo to cenię, te osoby, i uważam, że to jest dobra literatura. Ja zresztą muszę powiedzieć, że tłumaczę to i z wielką przyjemnością i nawet większą niż w przypadku pisarzy tych de souche francuskich.
Ale chciałabym cię zapytać o to, jak się przestawiasz. Chciałabym zapytać o twój warsztat, tłumacząc literaturę francuską, a tłumacząc literaturę frankofońską, bo zarówno pisarze karaibscy, tutaj naszym nauczycielem w niedzielnym programie jest Bartosz Wójcik, który często z nami rozmawia o literaturze karaibskiej. Także cieszę się, że dołączasz do tego grona, bo to bardzo poszerza naszą wiedzę. Wiedzę osób, które chowają się w kulturze, w której wciąż jeszcze dominuje takie myślenie, że jak książka, jak literatura, to oczywiście drukarnia, ISBN i tego typu historie, a Karaiby czy literatura frankofońska to jest w dużej mierze przekaz oralny, prawda? I to jest zupełnie inny rodzaj literatury. U jej podstawy też są zupełnie różne niż w naszej kulturze historie. Jakie to ma znaczenie dla tłumacza?
Pierwsza książka, którą tłumaczyłem z tego właśnie kręgu kulturowego, czyli pisarki z Senegalu, ona co prawda mieszka teraz w Beninie, ojczyźnie wudu, czy wodu, niektórzy mówią, ale urodzona w Senegalu, Ken Bugul. Bardzo ciekawa postać, wspaniała kobieta. I tam zobaczyłem, po raz pierwszy zetknąłem się z tym, co to jest. Ona na przykład używa w swoich powieściach takiej przydawki, stałej przydawki opisując swoich bohaterów. To trochę tak jak Homer, ale to wynika właśnie z tej tradycji oralnej, z tego, że to nie była literatura, to były przekazy ustne jakiejś tradycji w tych językach, którymi się ci pisarze posługują oprócz francuskiego, bo ich takimi rodzinnymi językami to jest Wolof w Senegalu, Lingala w Kongu i tak dalej. Natomiast oni świetnie mówią po francusku, bo też w tych krajach to jest język urzędowy i oni uczą się tego, w szkole uczą się po francusku, więc ich francuszczyzna jest znakomita. No to bez zarzutu. Natomiast ona celowo, pisząc, jak gdzieś była jakaś dziewczyna w tej powieści, narzeczona reżysera filmowego, postać autentyczna, wszystko się dzieje w Afryce oczywiście. I ta dziewczyna, za każdym razem jak ona się tam pojawia, to ta dziewczyna, która miała w sobie to coś. Ja tak to tłumaczę. Po francusku to elle a eu du chien dans sa beauté. Takie wyrażenie, które no tak postanowiłem przełożyć, że miała w sobie to coś. I za każdym razem, kiedy się pojawia ta dziewczyna, która miała w sobie to coś. No, tak jak u Homera, jak się pojawia jakiś bohater, czy to jest Achilles, czy ktoś, to on zawsze jest określany jakimś takim ma określenie przy sobie, powtarzające się. To jest tradycja literatury, nie literatury, ustnego przekazu, który tak się zachowuje. Tak jest u Homera, tak jest u niej, ona tak robi również. I szereg takich dziwnych z naszego punktu widzenia rzeczy. A zarazem jest to szalenie takie odkrywcze, ożywcze, bo jak ona pokazuje ulicę Dakaru i scenę, gdzie idzie nasza bohaterka, która jest dziennikarką telewizyjną, tak się składa. Idzie ulicą i leży na chodniku trędowaty i żebrze, bo ma miseczkę. I ona mu daje jakiś pieniążek, a on mówi, a ja panią skądś znam? A ona pyta, a skąd? A on mówi, z telewizji. Jest tak właśnie, albo poznaje ją mężczyzna, tę panią, o której mówimy, tę dziennikarkę, no i chce związać z nią swoje losy, ale musi najpierw skonsultować, zadzwonię do mojego szamana, żeby się zapytać, czy my pasujemy do siebie. Wyciąga komórkę i dzwoni do tego szamana. Więc naprawdę jest to interesujące choćby z tego punktu widzenia, że się dowiadujemy wiele rzeczy, tych realiów takich ciekawych. A poza tym oni potrafią opowiadać. To są jeszcze książki, które mają ten miąższ w sobie, fabułę, jakieś akcje, coś może być zabawne. Też taka literatura. Dlaczego to jest takie ważne? Bo ta literatura francuska de souche, czyli ta pisana przez rodowitych Francuzów, ona zjada swój własny ogon, no bo po tylu wiekach tradycji i tak wielkich nazwiskach, to już trudno coś więcej. I jest kompleks jakiś tam, prawda, i Prusta, i wszyscy próbują pisać jak Prust, albo ktoś, a przecież mamy tam Wyst, tam po prostu nie sposób. To możemy, no po kolei, Rablego, Moliera, Racina, Voltera, no co nie tkniemy, który stulecie, to mamy wysyp znakomitych, największych na świecie nazwisk, więc oni to mają ten bagaż. I to czuć w tej literaturze, że ona jest taka bardzo intelektualna, taka bardzo już wyszukana, presja. Natomiast ta frankofońska jest taka, bym powiedział, do czytania.
Po prostu literatura francuska i nie tylko zapomniała, że poważną zaletą literatury jest opowiadać, dobrze opowiedzieć historię, prawda? Myślisz, że ten sukces literatury frankofońskiej, o którym wspomniałeś, bierze się z tego, o czym mówisz, z tego, że jest egzotyczna, no bo wciąż jeszcze jest egzotyczna, czy z tego, że świat zaczyna normalnieć, czyli próbujemy ogarnąć zdecydowanie więcej niż do tej pory ogarnialiśmy. Spróbujemy dopuścić do naszego kręgu wyobrażeń, coś, co do tej pory było na zewnątrz.
Tak, to się bardzo zmienia, bo jeszcze w latach 60. był pisarz z Mali, pisarz malijski, który tak jak ci wszyscy intelektualiści afrykańscy, czy właśnie z Karaibów, dostawali stypendium na studia we Francji, na Sorbonie. Przyjeżdżali tutaj, nosili już garnitury i krawaty. Jeden z tych pisarzy, znaczy był taki człowiek w latach 60., Wologłem, ja zawsze mam problem, Wologłem, napisał powieść, która została bardzo dobrze przyjęta przez krytykę francuską. I nagle to był pierwszy pisarz taki postawiony na piedestale przez francuską krytykę literacką. Pierwszy. czarny, ale bardzo szybko się w ogóle ta historia źle skończyła, bo zarzucono mu, że to jest plagiat. Zniszczono go, można powiedzieć. Ale w ogóle były pytania, czy w ogóle czarny może napisać coś sensownego? To było w latach 60. No dzisiaj to już takie pytanie, w ogóle nie sposób go postawić. Francuzi dzisiaj w cudzysłowie kajają się za te kolonizacje. Słyszałem, widziałem to na własne oczy, jak to wygląda. To jest nowość, że podejście jest zupełnie inne i teraz jest wręcz moda na literaturę frankofońską. Nie porównujmy tego z rynkiem polskim. To jest takie połączenie jak my z Ukrainą trochę, prawda? To oni przez wieki żyli razem jakoś tam, prawda? Jednak, bo Francuzi też nie byli najgorszymi kolonizatorami i w tych krajach afrykańskich mieszkańcom miast przyznawali obywatelstwo tym czarnym. Obywatelstwo. W trzech miastach Senegalu ci, którzy mieszkali w miastach, mieli obywatelstwo francuskie, więc kiedy odzyskiwały te kraje niepodległość, to ci ludzie, którzy mieli obywatelstwo francuskie, wielu z nich po prostu wędrowało do metropolii.
Ciekawe, kiedy zaczniemy kajać się za nasz stosunek do starości, bo myślę, że ta książka, która leży przed nami, Didier Ribon, Życie, starość i śmierć kobiety z ludu, jest takim poważnym krokiem do tego, żeby to zrobić. Kiedy ta książka się ukazała, myślałam, że ta dyskusja od razu wybuchnie. Jeszcze nie. Nie wiem dlaczego. Może się trochę boimy ciągle tematu, jakim jest starość właśnie. Ale po kolei. Przeszliśmy teraz do literatury francuskiej, bo takim pisarzem jest Ribon. Zechcesz powiedzieć o nim dwa zdania? Pierwsza jego książka w Polsce ukazała się nie w twoim tłumaczeniu, ale znasz ją naturalnie, prawda?
Tak. To jest Powrót do Reims, czyli do jego rodzinnego miasta. Reims, stolica Szampanii, jakieś 150 kilometrów od Paryża. Piękne miasto, piękna katedra, jedna z piękniejszych, słynąca z uśmiechniętego anioła. To jeśli chodzi o miasto, a jeśli chodzi o Ribona, Didier Ribona. On natomiast nie wychował się przy katedrze, przy Starym Mieście, tylko na przedmieściach robotniczych, w rodzinie robotniczej. I o tym jest jego pierwsza książka, o relacjach z rodziną, taka do bólu szczera i prawdziwa. Ona wyszła w charakterze w ubiegłym roku, czy dwa lata?
Dwa lata temu.
W przykładzie Maryny Ochob, znakomitej tłumaczki. Historia, która też miała duże oddziaływanie w Polsce również, bo pojawiły się jakieś już dzieła literackie, których ja nie znam, ale słyszałem, które też jakby poszły jego tropem, czyli pokazać, że na przykład jestem ze wsi, pokazujemy skąd jesteśmy, nie wstydzimy się swoich korzeni. On pisze szczerze bardzo o tym, że jego ojciec był alkoholikiem, robotnikiem, jego matka była robotnicą, on wyszedł z takiego domu, ale był już w szkole filozofią i zainteresowany, poszedł na studia na Sorbonie w końcu. W każdym razie został profesorem Sorbony, potem profesorem dzisiaj w Amiens, ale też wielu amerykańskich renomowanych uniwersytetów, a jest to jeden z najważniejszych francuskich filozofów, można chyba powiedzieć XX wieku, a w każdym razie żyjących. W tej pierwszej książce rozważa ten dylemat wyrwania się z ubogiego, czy ja wiem powiedzieć popularnego, ludowego środowiska, żeby powędrować do Paryża, stać się intelektualistą. To trzeba też sobie uświadomić, że we Francji ta przepaść jest znacznie większa niż w Polsce. Myśmy jednak mieli PRL, gdzie nam te klasy społeczne zostały nieźle zrównane. Nas to nie ma aż takich przepaści. Jednak we Francji, natomiast gdzie PRL-u nie było, czegoś podobnego, jest bardziej to tradycyjne społeczeństwo, można powiedzieć w jakimś sensie, to różnice klasowe są znacznie większe. Już pomijając sam fakt, że w języku francuskim mówi się, Francuzi mówią monter à Paris, czyli ktoś na przykład studiuje w Montpellier na południu Francji, ale chce kontynuować studia, zrobić coś więcej, to il monte à Paris, on się wznosi do Paryża, on nie jedzie do Paryża. Paryż to jest gdzieś wysoko w górze, to w języku jest odzwierciedlone. Jest Paryż i reszta świata. Nawet nie ma tak jak w Polsce, że Warszawa i jeszcze Kraków. A jeszcze Gdańsk, jeszcze... Nie. We Francji nie ma czegoś takiego. Wszystkie największe, najlepsze wydawnictwa, wszystkie czasopisma liczące się, wszystko jest w Paryżu skupione. Jeśli można powiedzieć nawet Lyon czy Marsylia, to nie ma w ogóle startu, jeśli chodzi o kulturę, sztukę. To jest zadziwiające, ale to jest ogromna przepaść. I więc to trzeba widzieć, że on tam się dostał. do Paryża, na Sorbonę, gdzieś tam do tych kręgów intelektualnych, został profesorem, no to to przepaść. To rzadkie zjawisko, bo ile w Polsce chłop może zostać profesorem, to nas nie dziwi, ale tam nie tak bardzo. Ewenement, że ktoś z rodziny robotniczej, to nie jest takie łatwe.
Bohaterka tej książki, Życie, starość i śmierć kobiety z ludu, to jest jego matka, dzięki której właśnie było możliwe to, co się wydarzyło, bo tak. Po pierwsze, ona jakoś w tej relacji jego bardzo niedobrej z ojcem, no jednak brała jego stronę, relacji z ojcem poświęcona jest ta jego pierwsza książka, natomiast ta druga książka to jest opis życia, starości i śmierci matki, ale właściwie jest to książka o starości. Zachodnia kultura ma problem ze starością? Mamy problem ze starością?
Myślę, że mamy problem ze starością. Myślę, że zawsze mieliśmy problem ze starością, po prostu jako ludzie. I każde społeczeństwo miało problem ze starością, ale dzisiaj on nie zniknął. Może tak, on jest innego rodzaju.
Może się nawet pogłębił, no, może biorąc się
Może się pogłębił. Ja tak sobie myślałem przy tej okazji o Zapiecku, bo kiedyś ten dziadek, jakiś babcia na wsi, na Zapiecku, gdzie oni leżeli, mieli takie miejsce przy piecu ciepłe, jak już w tym wieku, gdzie już tak trzeba było nich trochę, nie wiem, to różnie to pewnie wyglądało. Dzisiaj jakimś rozwiązaniem są domy opieki, tak? Próbujemy stworzyć jakiś system, bo przecież są inne realia społeczne, pracy. Czy we Francji, gdzie ludzie pracują jednak przez cały dzień, bo tam jest przerwa w środku dnia, godzinę czy dwie na ten lunch, potem wracamy i znowu nas ten kapitalista eksploatuje aż do 18:00.
No właśnie ten kapitalizm nie przewiduje starości, bo starość jest nieproduktywna.
Nieproduktywna kompletnie. Rzeczywiście on poruszył temat bardzo ważny i którego nikt jakoś nie ośmielił się tak naprawdę dotknąć, ale może za chwilę, bo to byśmy... Pomijmy na razie te kwestie filozoficzne, do których on dociera, bo to jest filozof. Ale on zaczyna od takiego przejmującego, bo to jest powieść. Powieść, nie powieść, bo to jest powieść napisana przez filozofa, druga jego, a on oprócz tego pisze jakieś eseje, czy rozprawy filozoficzne, czy socjologiczne. Napisał biografię Michela Foucault, swojego nauczyciela, wielkiego filozofa francuskiego, nieżyjącego. Więc to jest jego domena, on jest naukowcem. No ale postanowił napisać powieści, ale te powieści... To są powieści profesora filozofii, socjologii, bo i to bardzo czuć. I im dalej się w nie wgłębiamy, tym bardziej to czuć, bo on zaczyna, to początku to jest powieść. I też mi się tak wydawało, że to jest powieść, gdzie podaje się taki bardzo, bardzo ciekawy, zresztą przywołuje obraz z noweli japońskiego pisarza Shihiro Fukazały. Ballada o Narayamie. To jest fikcja literacka, ten Narayama. Rzecz dzieje się w japońskiej wiosce w połowie XIX wieku. I w tej wiosce jest taki zwyczaj, że 70-letni starcy, wówczas to już starcy, XIX wiek, muszą opuścić wioskę, czyli najstarszy syn przytracza sobie deskę do pleców i tego swojego protoplastę, czy protoplastkę do tej deski i dźwiga na górę Narayama, nieopodal wioski, na szczyt tej góry i zostawia tam tę starszą osobę, no żeby tam już dokonała żywota, że taki zwyczaj. No i Eribon mówi, że w chwili, kiedy on z jednym ze swoich braci, w sumie jest ich czterech, ale tam dwóch bierze udział w tej akcji bezpośrednio, no zawożą matkę do domu opieki, do takiej małej miejscowości pod Rens. I umieszczają w tym domu, w tym pokoju, zawieszają tam jakieś obrazki z domu wzięte, telewizor jest za duży, który zabrali, no, próbują tam urządzić jakieś to gniazdko, ale trochę on już czuje, że to robią coś takiego podobnego, jak ci Japończycy z wioski, z tego opowiadania. Że pozbywają się problemu trochę. Pozbawiam się, ale z drugiej strony on mówi, no ale co mamy robić, kiedy matkę odwiedza, to raz dzwoni, ale ona upadła, idąc do drzwi, nie może się podnieść, nie może mu otworzyć. On wzywa pompier, czyli strażaków we Francji akurat, którzy tam muszą się przez balkon dostać i ona tam leży jeszcze naga, bo jest już w takim stanie, że ona nie jest w stanie się przemieszczać po swoim mieszkaniu tak naprawdę. I co zrobić? I ten dylemat rozwiązują w ten sposób, że ją umieszczają wreszcie, ona oczywiście jest temu przeciwna. No ale w końcu się zgadza, jakoś tam się na to zgadza i umieszcza. I ona tam w ciągu kilku tygodni odchodzi po prostu, co tłumaczy takim syndromem zsunięcia się. To taki termin syndrome de glissement, jak mówią Francuzi, a to jest taki, jak ja tłumacząc to szukałem, to jakby nie spotkałem się w polskiej, nie ma takiego terminu w polskiej tej geriatrii czy medycynie, to francuski termin taki kontrowersyjny, znaczony, właśnie żeby to powiedzieć, taki rodzaj nieświadomego, czy jak mówi wręcz świadomego samobójstwa w tej sytuacji, gdzie człowiek nie ma przed sobą, wie, że już nie ma przyszłości, że jest tu po to. Z grubsza z punktu widzenia psychologicznego, już nie mówiąc o takich rzeczach jak to, że skoro nie może wstawać z łóżka, skoro jest już niepełnosprawny, to żeby wziąć prysznic, to potrzebuje asysty dwóch mężczyzn, a no to jest to możliwe tylko raz w tygodniu, bo jest za mało tych opiekunów, a za dużo pensjonariuszy, czy nie wiem, mieszkańców.
Takich przykładów w tej książce dotyczących tego, jak traktowana jest matka, jak traktowany jest stary człowiek we współczesnym, w naszej cywilizacji. No, przy tych przykładach to, co dzieje się w Japonii w XIX wieku, zaczyna się wydawać nieco bardziej humanitarne, bo ten człowiek oddawany we Francji, ten, o którym pisze Ribon, do dobrego zakładu, no właściwie ma złudzenie, że będzie traktowany po ludzku. Rzecz dzieje się zupełnie inaczej. Powiedz proszę, bo tu wspomniałeś o pewnym kłopocie w tłumaczeniu jednego zwrotu. Czy przy tej książce nie miałeś więcej kłopotów niż przy innych książkach? Pytam o to z powodu języka, jakim się posługujemy, dotyczącego starości. Ponieważ starość jest albo zamiatana pod dywan, albo spychana gdzieś na bok, to i nasz język jest też może mało elastyczny, jeśli chodzi, i mało pojemny, jeśli chodzi o starość. Masz takie doświadczenie?
Ta książka, tak, kosztowała mi wiele trudu, muszę powiedzieć. To prawda, ale nie dlatego chyba, że jest mowa o starości, tylko dlatego, że to jest książka napisana przez filozofa po prostu. I w pewnym momencie to się trochę staje takim esejem filozoficzno-socjologicznym, ale jeszcze nawet nie to. Nawet nie to, bo to jest taka, ja wiem, impresja naukowca. To jest jeszcze coś innego. On tworzy trochę ten język gdzieś na pograniczu nauki. To jest jego wytwór, mam wrażenie, bo to nie jest też traktat filozoficzny tak do końca. No nie, no bo to jest powieść zarazem.
To się bardzo dobrze czyta. Bardzo
no
dobrze.
Dam przykład może konkretny. Pierwsze zdanie, bo to odkrywcze zawsze są pierwsze zdania powieści. On tutaj pisze tak. Po polsku, znaczy nie, po francusku on pisze tak, ale powiem po polsku, jak on napisał to po francusku, bo to łatwe. Jak naprawdę to brzmi po francusku. Nie to, co ja przetłumaczę, jak to u mnie brzmi teraz, ale jak on to pisze po francusku. On napisał tak, Dauphine, to jest to miasteczko, gdzie matkę umieścił w tym domu opieki. Dauphine, pojadę więc tylko dwa razy. No to jest dokładnie, dosłownie tak samo. Jest czas przyszły, pojadę, więc tylko dwa razy. Tak się zaczyna książka, kropka. I w drugim zdaniu pisze, w czasie, kiedy myślałem, że to kilkutysięczne miasteczko położone o 30 kilometrów na północ od Reims stanie się na kolejne miesiące, a może i lata, jednym z miejsc obecnych w mojej egzystencji. Chodzi mi o to, że pierwsze zdanie, pojadę do film tylko dwa razy, a w drugim, w czasie, kiedy myślałem. To jest logiczne jakoś, i o ile posługujemy się językiem mówionym i tak w rozmowie, to pewnie można by tak zrobić. Pojadę tylko dwa razy. W czasie, kiedy myślałem, jak ktoś w myślach, w mowie, to przejdzie, ale w książce nie. Po francusku on może, bo jest autorem tej książki, nikt mu tego... Ale jakbym tak zrobił, ja sobie tak zrobiłem w pierwszym rzucie, no ale Małgosia Szczurek, która jest też romanistką i która jest redaktorką naczelną tego wydawnictwa Charakter, no zwróciła na to uwagę, że chyba nie możemy tak. W oryginale tak jest, tak? W czasie, kiedy myślałem, bo ta sprzeczność taka czasowa, ale on tak pisze cały czas. On pisze na pograniczu jakiegoś języka mówionego, jak myśli, i to niekoniecznie jest logiczne tak na papierze. Tak, no, i tłumacz ma tu kłopot, bo o ile autorowi tak wolno ewentualnie, to tłumaczowi trochę mniej, bo można by zrzucić, że jest nieporadny tłumacz może.
No ale tak z robi. Drugiej strony zdaje się, jesteś zwolennikiem takiej teorii, że tłumacz to też autor, prawda?
Tak, tak. Tak, ale mówię, to są takie niuanse, gdzie tutaj długo się zastanawiałem, co z tym zrobić. I myślałem, no, że to jest jakoś tam usprawiedliwione. On tak pisze. W języku potocznym byłoby to możliwe, ale w końcu w końcu znalazłem, co można zrobić, żeby to ominąć i napisałem tak. Do film pojadę więc tylko dwa razy, kropka. Żywiąc przekonanie, zamiast tego w czasie, kiedy myślałem. No i to mi zastąpiło. Sens jest ten sam. Nie ma tej sprzeczności czasów, ale mówię, u niego jest cały czas tak. On pisze w ten sposób cały czas i są zdania gdzieś tam dalej. Nie chcę nikogo zniechęcać do lektury, wręcz przeciwnie. To tylko ja się musiałem zderzyć z tą rafą, ale już to zrobiłem.
Ty się musiałeś namęczyć, żebym ja się nie musiała męczyć, bo jak raz jeszcze powtórzę, to się naprawdę doskonale czyta.
Natomiast jest to trudna lektura po francusku, dlatego że zdarzają się tam potem gdzieś długie zdania, które są tak też poukładane, że nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, czytając je tylko raz, mam wrażenie. No, może tak przetłumaczyłem, że się da. Ale ja musiałem naprawdę mocno się w nie wgłębiać, żeby tę klarowność jakoś tam uzyskać. Tak, to na pewno. To kosztowało ta książka tak dużo pracy. Bo cóż tutaj jest? Tu jest historia prywatna, osobista człowieka. No bo matka umiera, umieszczają ją w domu opieki, ona tam umiera. I potem zamienia się to w taki trochę esej właściwie socjologiczny, no bo tam się przytacza raporty nawet ministerialne francuskie na temat sytuacji w tych domach opieki. Trzeba też pamiętać, że są domy opieki państwowe we Francji, ale są też prywatne, tak jak w Polsce. On gdzieś tam mówi, że może powinni byli z braćmi zapłacić więcej, umieścić się w jakimś domu takim prywatnym, ale potem...
Okazuje się, że one nie są lepsze.
One nie są lepsze. Tam się płaci, jak on mówi, nawet kilkanaście tysięcy euro musieliby płacić, na co ich nie było stać. Ale one też się okazywało, tam były jakieś afery też, niedożywienie w tych drogich domach. Używa takiego określenia siwe złoto. Siwe złoto to ta żyła złota, to są te domy opieki, domy starców, tych bogatych, gdzie się dużo płaci, prywatne.
Czyli skoro stary człowiek jest nieproduktywny, no to my zrobimy na nim interes, prawda? Na nim,
tak.
No.
Stąd jego apel o to, żeby walczyć o to w imieniu tych ludzi, którzy są pozbawieni głosu. Którzy są pozbawieni głosu, bo oni są już nie są w stanie walczyć, oni nie pójdą na manifestację, oni już nie są w stanie napisać petycji, może czasem albo zebrać się razem i walczyć o swoje prawa, a trzeba coś z tym zrobić, bo społeczeństwa się starzeją i wszystkich nas to czeka. Coś w tym rodzaju, że to jest pewna akcja polityczna i tu jest bardzo francuski. Francuzi kochają akcje polityczne, kochają działać, zmieniać świat na lepsze. To na pewno. Moja refleksja przy okazji tej była, to jest bardzo francuskie. Jest problem. Możemy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić. I to wymaga akcji. To wymaga działania. Wspólnego działania. I to jest działanie polityczne. I on właśnie o tym mówi. Z filozoficznego punktu widzenia. Taką próbuje zawiązać akcję. A przy okazji, czy równolegle rozprawia się z filozofią. Z filozofią, która jakby pomija również ludzi starszych, bo on wreszcie dochodzi do wniosku, że na przykład Sartre, który mówi o człowieku, jakby on mówi, że u Sartra człowiek jest ciągle wychylony w przyszłość, a on mówi, człowiek w takiej sytuacji, na przykład niepełnosprawny, przykuty do łóżka, nie ma przyszłości w swoim umyśle właściwie. To się zamyka, ta perspektywa tego, co będę robił jutro, czy za 10 lat, czy za rok. Jakby pozbawiony przyszłości. I to jest taka polemika z jego Sartrem, filozofią egzystencjalną, że ona się nie sprawdza w sytuacji starości. Ale chociaż bardzo chwali książkę Simone de Beauvoir, towarzyszki Sartra, też filozofki, pod tytułem Starość właśnie. Sam Rimbaud mówi, że kiedy on o tej książce rozmawiał w Paryżu ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi z uniwersytetów, to mało kto w ogóle wiedział o niej, o tej książce Simone de Beauvoir z 70 chyba roku, wydany 1970. Odnalazłem ją na Kulu, ale była wypożyczona akurat. No to brawo Lublin, bo ta nieznana intelektualistą paryskim książka była w wypożyczeniu na Kulu. Akurat nie
I to
mogłem...
jeszcze przed ukazaniem się twojej książki.
Przed ukazaniem się, w trakcie pracy nad nią, no właśnie. Tak, no chwali te Simone de Beauvoir, że podjęła ten temat. Sartre raczej gromi, że nie wziął pod uwagę starszych, ale nie tylko jego, bo tam kilku innych filozofów, których przywołuje. Tak ja sobie wtedy tak pomyślałem, że tak, kiedy on o tym Sartre pisze, że taką krytykę Sartre to ja gdzieś już dziś słyszałem. A gdzie ją słyszałem? Ja ją słyszałem na studiach, kiedy miałem zajęcia z doktorem Maciejewskim na KUL-u. I który mówił o Sartrze, bo wtedy egzystencjalizm był bardzo żywy jeszcze i strukturalizm, egzystencjalizm, się do tym uczyli. I on mówił tak, może w jakiejś prywatnej rozmowie, że egzystencjalizm przecenia człowieka, bo dla niego, dla Sartra, dla innych, to człowiek, ponieważ Boga nie ma, to człowiek jest postawiony wobec rzeczywistości sam podejmuje wszelkie decyzje i za nie bierze pełną odpowiedzialność. Jest swego rodzaju herosem niezłomnym, no bo wymaga heroizmu taka postawa wobec świata, niezłomna. No ale Maciejewski mówi, no, ale to tak nie jest. To tak nie jest. I on miał tę intuicję, że na starość to tak na pewno nie jest. I dla mnie to, co mówi Ribon, nie jest w tym sensie odkrywcze, bo ja to już wiem od dawna, że tak jest. Że jak się odetnie tę perspektywę jakąś duchową, to, no to jest kłopot. To nie ma przyszłości. A ponieważ tam jest odcięta z góry i wiadomo, że na pewno odcięta, no to na 100%. Tego nie kwestionujemy. Tu nie ma czego szukać. To skoro tak... No to tak.
Poznałeś Ribona?
Nie miałem okazji, ale pewnie będzie w Polsce.
A czy to jest tak, że kiedy tłumaczysz, masz czasem chociaż potrzebę kontaktu z autorem?
Właściwie nigdy, bo też jeszcze nawiążę do moich zajęć na polonistyce. Jakoś tak utkwiło mi w pamięci, że dzieło literackie jest bytem niezależnym od autora. To Ingarden tak mówił. I ja tak traktuję również te oryginały, nad którymi pracuję, bo uważam, że to jest dla mnie wyznacznik, tekst, a nie to, co autor na ten temat sądzi. Więc zawsze uważam, że nie muszę mieć kontaktu z autorem, żeby to przełożyć, cokolwiek. Kiedyś Jean Hatzfeld, którego tłumaczył przez 6 książek o tym ludobójstwie w Rwandzie, no afrykańskie, ale to francuski pisarz. On kiedyś powiedział właśnie, że jestem jedynym, bo on tłumaczony bardzo wiele języków. Stwierdził, że jestem chyba jedynym tłumaczem, który się do niego z niczym, o nic go nie pytał, bo tak do niego dzwonią, piszą. Ale ja się nie potrzebuję tego. Chyba nigdy nie miałem takiej potrzeby. Kiedyś, kiedy wydawca coś miał kłopot w jakiejś jego powieści z nazwą jakiejś góry, bo nie mogą znaleźć w swoich słownikach takiej nazwy, wtedy się odezwałem się do tego Hatzfelda. Machnął ręką, nie pamiętam, nie wiem. To jest taka dygresja na temat tego, jak bardzo są polscy redaktorzy wnikliwi w stosunku do francuskich, bo w francuskich książkach jest o wiele więcej błędów takich, można by się powiedzieć, i potknięć rozmaitych. Polscy redaktorzy bardzo, bardzo chcą być już tutaj bez zarzutu.
I jeszcze powiedz mi w takim razie, czy potrzebna jest ci do tłumaczenia znajomość życia autora? Czy rzeczywiście tylko ten przedmiot, którym jest książka? Czy też chcesz wiedzieć, kim on jest?
Chyba ta książka rzeczywiście. Ja kiedyś nawiązałem tylko taką korespondencję. Rzeczywiście nawiązałem korespondencję z jednym pisarzem, z Littellem, Jonathanem Littellem. Tłumaczyłem jego książkę, taką dość obrazoburczą. Stara historia, nowa wersja, która jest taką przesyconą erotyzmem i to nie żartuję, kiedy to mówię. I tam, ale nie z tego powodu, ale jakieś miałem do niego kilka pytań, jakieś pytanie i napisałem do niego. Ale to tylko dlatego, że wydawca, to było wydawnictwo literackie, wysłał też swojego maila i z takim listem do tłumacza, że ewentualnie bardzo prosi i tak dalej. No zobaczymy. I coś tam akurat miałem jakąś taką coś mnie zastanowiło i napisałem do niego i zaczęliśmy w ogóle korespondować. To była bardzo ciekawa korespondencja, więc to warto czasami może zrobić, tak. No, nie twierdzę, że nie.
Bardzo ci dziękuję. Powiedz tylko na zakończenie, przy okazji jej tłumaczenia, jakiej książki spotkamy się następnym razem?
Podam tytuły, które w jakimś tam okresie, powiedzmy niezbyt odległym, mogą się ukazać, czy też się ukażą. Więc zakładam, że pierwsza rzecz, która się ukaże pewnie po wakacjach, to będzie, to zupełnie z innej, inna kategoria, zaskakujący tytuł, bo to będzie Most na rzece Kwai, który my znamy z filmu hollywoodzkiego z lat 50. głośnego, ale to jest francuska powieść, napisana w 56 roku przez francuskiego dyplomaty działającego tam w Indochinach i który też przeżył okupację w obozie japońskim i o tym jest trochę ta, przecież ten film. To jest jego powieść, genialna zresztą powieść. No to jest o czym też rozmawiać.
To jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję. Jacek Giszczak, a książka Życie, Starość i Śmierć
Kobiety
z ludu Eli Bona.
Jeszcze, jeśli
już
można, jeszcze taką, bo rzeczywiście ten temat starości, to też dla mnie osobiste, zresztą Eli Bon, słyszę jego wywiady z nim, jakieś wypowiedzi i on mówi, że wiele ludzi do niego się zwraca i mówi, że to jest moja historia, ale to jest i moja historia, bo ja moją mamę też umieściłem w domu opieki na Starym Mieście, bo nie było wyjścia, bo była też lekarka, która tam przychodziła czasem do mojej mamy, ja tam ją odwiedzałem i ta lekarka, jak to, tak można. Reprezentująca ten nasz tradycyjny sposób myślenia, trzeba się zająć mamą, trzeba to zrobić. Eli Bon też dostaje takie pytania i mówi, ale ja mam 2 pokoje w Paryżu, 50 metrów i nie mam jak, bo nawet...
Jeżdżę po świecie,
mam pracę, a tu trzeba cały czas być, bez przerwy być. No tak, ja to znam, ja też to wiem. I jedna osoba nie wystarczy też, ja to też wiem, bo ja próbowałem zaangażować osoby z rodziny. Część tych osób gdzieś poznikała w niejasnych okolicznościach nagle z horyzontu i zostałem sam na tym polu boju. I co zrobić wtedy? I chyba rzeczywiście jedyna droga to jest walczyć o to, żeby te warunki tam były. Ja nie mówię, że tu były złe, ja tego bym nie powiedział. Ja mam wrażenie, że były dobre.